Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
A w naszym studio, chyba tutaj po raz pierwszy, ale w Radiu Wnet nie po raz pierwszy, pan Stanisław Srokowski, autor swojej najnowszej książki Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe. Ja państwu pokazuję ją tutaj do kamery. Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się państwu, dzień dobry.
Stanisław Srokowski, jak możemy przeczytać, pisarz, poeta, prozaik, ale człowiek dzisiaj przede wszystkim, który przeżył rzeź wołyńską, ludobójstwo na Wołyniu. Ja zaczęłam tę książkę wczoraj czytać. Tak jak rozmawiałam wcześniej z panem Stanisławem, udało mi się przeczytać pierwszy rozdział. Jest to lektura trudna, wymagająca, ale bardzo potrzebna. Pisze pan o tym, że jest to jedna z najbardziej osobistych opowiadań pana. Dlaczego?
Może zacznę od tego, że ja się tam urodziłem. Ja jestem stamtąd. Mój głos, który państwo słyszycie, jest stamtąd. Ja mówię po polsku, ale mam zaciąg kresowy.
Eł pan nie mówi.
Tak, to jest dość specyficzne, ponieważ na Kresach wytworzyliśmy swoją warstwę językową, która oczywiście była podobna do języka ogólnonarodowego, ale miała też swoje brzmienie lokalne. I oczywiście całe słownictwo jest takie samo, natomiast muzyka, melodia tego języka jest nieco inna, także ja jestem żywym dowodem, że jestem stamtąd, że jestem z Kresów, że jestem synem Kresów. To była moja ojczyzna, to był mój świat, w którym układałem mi się bardzo dobrze, pięknie, wspaniale relacje z moimi przyjaciółmi ukraińskimi i żydowskimi, ponieważ moja wioska była wielonarodowa. Było dużo Ukraińców, było dużo Żydów, no i było bardzo dużo Polaków. Ja miałem przyjaciela Sławka, miałem przyjaciela Berka, Żyda. Także to był normalny świat. Nie było żadnych antagonizmów, niepokojów, lęków, awantur. Po prostu normalnie, jako dzieci 5, 6, 7-letnie. Bawiliśmy się w cudowne, wspaniałe przygody przy jeziorze, przy stawie, gdzieś tam przy rzece, albo bieganie po łąkach, podpatrywanie ptaków. No cały świat dziecięcy, cały urok tamtego świata.
I tak się sielankowo zaczyna ta książka. Tak
dlatego trochę wspominam o tej sielance, dlatego że później nastąpiło coś, co ja nazywam rozpadem świata. Rozkład świata. Właściwie jest to książka o rozpadzie mojego świata, że ten świat, który istniał do 1939 roku, w ciągu właściwie jednego dnia rozsypał się, rozpadł się.
No i właśnie to jest chyba bardzo kluczowe w tej opowieści, bo jak komuś powiemy ludobójstwo na Wołyniu, to każdy ma w głowie 11 lipca i rok 1943, albo przynajmniej okolice tego 1943-1944 roku. Pan zmienia jakby tą narrację, albo stara się powiedzieć, że to się zaczęło 17 września już 1939 roku od tych tytułowych święceń noży. Opowiedzmy, co się wydarzyło w miejscowości na S. Pan celowo unika, ale to była miejscowość Sławentyn. No i co się zadziało tego 17 września?
Zwróćmy uwagę na dwa zjawiska dotyczące Kresów i ludobójstwa ukraińskiego. Pierwsze zjawisko to jest czas i drugie zjawisko to jest miejsce. Jaki to był czas? Które to były lata? Na ogół używamy pojęcia Wołyń, zbrodnia wołyńska, mordy na Wołyniu. I wydaje nam się, że to było to miejsce, w którym dokonała się najstraszliwsza tragedia na Kresach. To nie jest prawda, ponieważ zbrodnia ukraińska objęła nie jedno województwo, ponieważ Wołyń to jest jedno województwo, a zbrodnia, proszę państwa, objęła 7 województw. Wymieńmy je. Województwo wołyńskie, województwo tarnopolskie, województwo lwowskie i województwo stanisławowskie w całości zostały wymordowane, oraz województwo lubelskie, województwo Nowogródzkie, województwo poleskie i po części województwo krakowskie, a nawet po części województwo warszawskie.
No Galicja mówi się, tak?
Także, także to jest miejsce, na którym się dokonała zbrodnia. Natomiast początek tej zbrodni to jest właśnie w moim powiecie, w powiecie Podhajce, województwo Tarnopol, tam gdzie ja się urodziłem. Także ja to znam z autopsji. Pierwszy napad, o którym się dowiedziałem, a dowiedziałem się stąd, że w moim domu obradowała tak zwana Rada Starszych, to znaczy dziadkowie, dziadek Piotr, dziadek Ignacy, wujek Tośku, wujek Marian. Była taka rodzinna narada, która komentowała bieżące wydarzenia. Jak się zaczął ten straszny czas 17 września 1939 roku, kiedy na przykład Ukraińcy witali z entuzjazmem nadchodzącą armię radziecką, robili im bramy takie otwarte, pełne godności, kwiatów, rzucali się dziewczyny ukraińskie rosyjskim soldatom na szyję. To już był początek tego, co może się zacząć. Czyli to byli ludzie, którzy pokazywali niechęć do Polski. Ale to jeszcze było na poziomie, prawda?
To takiej... ja bym chciała tylko przerwę na sekundkę przytoczyć, taki krótki fragment, bo państwo chodzili do cerkwi.
Również.
No,
chodziliśmy do kościoła.
Głównie do kościoła katolickiego, ale że czasami też do cerkwi, że to wszystko było w takiej symbiozie, prawda? Że państwo żyli i to wszystko było obok. I chyba ten moment taki bardzo przełomowy, kiedy do pana dotarło, to ja tylko zacytuję. Byli państwo podczas kazania i pop powiedział coś takiego. Konkol zanieczyszcza bogatą ukraińską pszenicę i piękną ukraińską ziemię. Nagle urwał i skierował spojrzenia w naszą stronę, czyli rodziny, czyli Polaków, tak? Moja mama spojrzała na mnie przestraszonym wzrokiem, jakby mówiąc: uważaj, synku, zaciśnij mocno zęby i nie daj się, bo za chwilę zwali się na nas góra i możemy już spod niej żywi nie wyjść. A później dodał pop, a tym konkolem, o którym mówił, który zanieczyszcza, tym konkolem jest podłe plemię Lachów. Ciocia Stasia poszarzała. To Lachy zanieczyszczają naszą piękną, dorodną ukraińską ziemię. To jest fragment z tej wypowiedzi popa. Czy pan to naprawdę słyszał na uszy i tak dobrze pamięta, czy to były też takie rodzinne przekazy?
To jest konkretna, realna scena, w której ja biorę udział jako 7-8-letni chłopak. Idę ze swoją mamą do cerkwi, ponieważ nasz ksiądz Kowalczyk w tym czasie zachorował. I tak było, że czasami jak był nieczynny kościół, to Ukraińcy, to Polacy szli do cerkwi. Jak była cerkiew zamknięta, to Ukraińcy szli do kościoła. Było to naturalne, nic z tym nie było nadzwyczajnego. I tak się zdarzyło, że moja mama i ja, i moja ciocia Stasia i mój kuzyn Marian poszliśmy do cerkwi. I właśnie wtedy usłyszeliśmy kazanie popa, który głosił, że ten konkol, ci straszni Lachy, te straszne Lachy, trzeba je wyrwać z korzeniami, bo my, naród ukraiński, jesteśmy tą pszenicą, tym wspaniałym, pięknym, świecącym złotem zbożem. My jesteśmy godni, my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy wielcy. A natomiast to złoto, to ziele trzeba z korzeniami wyrwać. I my byliśmy w tej cerkwi, ja na własne uszy to słyszałem. I taka sytuacja, kiedy pop głosi to kazanie, to mama mnie chwyta za rękę i szepcze mi, żebym był spokojny, żebym nie zrobił jakiegoś...
No i czuła podświadomie, tak już państwo wiedzieli, że coś się wydarzy.
Oczywiście.
A później coś, co dzisiaj wydaje nam się bardzo odrealnione, czyli to tytułowe święcenie noży. Tak. Proszę nam opowiedzieć też... Jak to wyglądało, jak pan się o tym dowiedział?
Tak. Święcenie noży odbywało się w wielu cerkwiach. Moja bohaterka idzie do cerkwi, tutaj w tej książce, idzie do cerkwi i widzi przed sobą obraz przerażający. Pop odsłania płótno, podnosi je do góry i ona widzi noże, siekiery, widły, piły do cięcia i nie rozumie tego. Bo to jest jeszcze dziecko prawie. Patrzy przerażona, zdruzgotana, nie wie, co się dzieje. Pop święci te przedmioty, święci je kropidłem. Ona na to patrzy i w głowie jej się po prostu robi ciemno. Nie wie, co się dzieje naprawdę. Bo przecież wiedziała, co to znaczy nóż, co to znaczy siekiera, co to znaczy piła. I to jest obraz, który ja opisałem prawie realistycznie, tak jak mnie opowiadali ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń. a było ich bardzo dużo. Ja dam Państwu przykłady, jak się wtedy właśnie zachowywali popy. Ja zacytuję może parę wypowiedzi, bo to jest bardzo ważne, że to jest autentyczne, że to jest prawdziwe. I tak na przykład pop grekokatolicki Walnicki z powiatu Borszczów mówił na kazaniu w trakcie mszy świętej: kochani bracia i siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zwracajcie na to uwagi. Oczyszczajcie naszą ziemię, oczyszczajcie naszą ukraińską ziemię. Drugi pop, Oleksiuk, Wojnilów Kalusz: musimy tutaj przysiąc, że nie spoczniemy, aż wszystkie korzenie wrogie, łącznie z małymi dziećmi, zniszczymy. Nie trzeba zważać na nic i nie kierować się sumieniem. Proszę zwrócić uwagę. I nie kierować się sumieniem. Jeżeli się wyrzuca sumienie, to jaka jest możliwość kierowania się jakimikolwiek względami? Sumienie jest tym ostatecznym czynnikiem. No i jeszcze dodam, że jeden z greckich popów, zresztą nawiasem mówiąc, szef bandy ukraińskiej, która mordowała Polaków, on razem ze swoją córką mordował, na kazaniu wygłosił takie zdanie: na za zabijanie Lachów grzechów nie będzie. Więc jeżeli taka była postawa grekokatolickich,
duchownych, tak, to jaka miała być postawa?
Tak, i wtedy jaka była postawa wiernych.
To jest bardzo, bardzo wszystko trudne, ale jak pan myśli, skąd była aż taka niechęć? Jak ona się tak pojawiła? No bo to przecież było z dnia na dzień praktycznie, tak?
No właśnie. I było z dnia na dzień, i nie było z dnia na dzień. Z dnia na dzień było to, że pewnego dnia 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci napadają na Polskę, to tego samego dnia ukraińska organizacja ukraińskich nacjonalistów poprzez swoje oddziały napada na polskie wioski. I między innymi napada na wieś Slawentyn, na wieś Szumlany, na wieś Boków. To są wioski rzutem kamienia od mojej wsi. Następnego dnia już my wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Wiedzieliśmy, że zostali zamordowani ludzie. Wiedzieliśmy, jak były to straszne mordy. Wiedzieliśmy, jakimi narzędziami mordowano.
Ale się zatrzymali w pewnym momencie, tak?
Nie, poszli dalej. To był 1939 rok. I teraz te mordy idą przez powiat Buczacz, przez powiat Brzeżany, przez powiat Podajce.
Buczacz, kilka... Huta Pieniacka, tamte okolice,
Huta Pieniacka to jeszcze później.
Ale jednak do państwa wioski, miejscowości, do miasta się jakby do to mojej, nie zbliżyło.
Do mojej wioski zbliżyła się zbrodnia ukraińska dopiero w 1944 roku. Więc sekwencje wydarzeń były takie, zarysujmy, bo ludzie bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy. Mówią Woleń, ale początek to nie jest Woleń. Woleń to jest dopiero 1943 rok, a początek zbrodni na masową skalę. Nie, że jednego człowieka zabijają.
Tylko całe
wioski giną. 20, 50, 100 osób zostaje zamordowanych.
To jest
właśnie województwo tarnopolskie z początkiem rzezi, początkiem ludobójstwa ukraińskiego.
Ja wiem, że będą te telefony i na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo za chwilę godzina 13, ale jak po czymś takim, proszę nam powiedzieć, budować te relacje polsko-ukraińskie? Jak pan patrzy dzisiaj na te relacje polsko-ukraińskie i na naród ukraiński po tych ponad 80 latach?
Oczywiście to jest bardzo trudne i to jest piekielnie pełne lęku i pełne różnego rodzaju trudnych pytań. Ja myślę, że gdybyśmy tak w dużym skrócie chcieli powiedzieć, co należy robić, to po pierwsze Ukraina powinna się przyznać do tej zbrodni. Powinna się uderzyć w pierś i ogłosić całemu światu, że przez 7 lat, czy nawet przez 8 lat, od 1939 do 1957 roku mordowaliśmy Polaków, Żydów, mordowaliśmy też Czechów, mordowaliśmy też Cyganów, ale najwięcej ofiar padło po stronie polskiej. Na samym Wołyniu zostało zamordowanych 60 tysięcy Polaków.
No nawet do 80,
tak,
to, prawda?
Ale podaję państwu Siemaszkowie, którzy napisali taką ogromną księgę kilkutomową, podają 60 tysięcy. Inni w tej chwili badacze, bardziej analizując, twierdzą, że było dużo więcej. Dalszy przebieg był taki, że zbrodnia idzie na północ. do Wolynia. I 43 rok to jest Woleń, cały rok planie mordowany jest Woleń. I takim strasznym dniem jest 11 lipca 1943 roku, czyli tak zwana Krwawa Niedziela.
A co pan czuje do narodu ukraińskiego dzisiaj? Ma pan to przebaczenie w sobie?
To nie jest nawet problem przebaczenia, to jest problem zrozumienia. Ja próbuję zrozumieć, co się takiego stało w ich głowach.
Co udało się panu?
Co się takiego stało w ich sumieniach, co się takiego stało w ich wrażliwości. Ja myślę, że zła tak głęboko przeniknęło ich duszy, że oni nie są w stanie w tej chwili dokonać w sobie analizy jakiejś takiej ludzkiej skruchy, powiedzieć, zrobiliśmy straszną rzecz.
Ale niektórzy mówią, Karolina Romanowska na przykład jeździ, jest to Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Niektórzy Ukraińcy mówią o tym wprost, niektórzy, ale nie władze.
Tak, niektórzy Ukraińcy mówią, niektóre pojedyncze osoby przyznają,
tak.
Ale natomiast mówimy tutaj o narodzie ukraińskim i więcej mówimy o władzy ukraińskiej, bo zło gdzieś tam tkwi na szczytach władzy.
Gdyby
władza polityczna wyrzekła te słowa, na które czekamy od 80 lat. To my powinni powiedzieć, to my Ukraińcy dokonaliśmy tej straszliwej
masakry. To by panu wystarczyło? To by było spokojem dla pana?
To byłby początek dochodzenia do prawdy. To byłby początek oczyszczania przedpola do porozumienia. Żeby się porozumieć, musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zaszłych wydarzeń. Musimy powiedzieć sobie, gdzie to było, kiedy to było, kto dokonał tej zbrodni, jaka była cena tej zbrodni i jakie koszty były tej zbrodni. To wszystko musimy sobie wyjaśnić. Dopóki tego nie będzie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu. Dopóki Ukraińcy nie pozwolą nam na wydobycie ciał z ziemi.
Na ekshumację,
to oni tak cząstkowo gdzieś tu, gdzieś tam pozwolą.
Za mało, a później znowu zamykają.
Poza tym sama ekshumacja przebiega w sposób niewłaściwy, ponieważ otwiera się tylko doły śmierci, ale natomiast nie robi się nic więcej. Pełna ekshumacja polega na czymś innym, że się otwiera te doły śmierci, a później się odbywa pochówek tych, którzy zmarli, czyli musi być kaplan, musi być jakaś uroczystość.
Niewiele, ale było trochę tych pochówków w Hucie Pieniackiej, tak?
Nie było, proszę pani.
Nie w Hucie Pieniackiej, w Ostrówkach,
nie było. Nie było, proszę pani.
Nie było pochówku tam?
Nie, tam nie było pochówku, tam była ekshumacja, tylko tej pierwszej części wydobycie zwłok. Natomiast nie było pochówku i więcej.
W Późnikach był pochówek.
Tak, chodzi o to, wie pani, o co chodzi? Chodzi o to, że to się zamyka wszystko inskrypcją. Jeżeli już jest pochówek, to później jest krzyż albo jakiś pomnik mały.
Nie wiemy w sumie, kto tam leży, prawda?
I tam powinna być taka inskrypcja. Tu, w tym miejscu leży pochowany ten i ten, który został zamordowany wtedy i wtedy przez tego i tego. Takiej inskrypcji pani nigdzie nie znajdzie.
Na razie bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi, panu Stanisławowi Srokowskiemu.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.